A Bogu, witam wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Tak jak już ubiegłym razem mówiłem, tylko wspomnę krótko, że Śląsk Cieszyński w pierwszej połowie XVI wieku związał się z ruchem reformacyjnym i chociaż nastąpił taki trudny okres na Śląsku Cieszyńskim, kiedy Śląsk Cieszyński dostał się pod panowanie Habsburgów. Wiadomo, Habsburgowie to byli katolicy, Austriacy czyje panowanie tego religia, kościoły ewangelickie zostały odbierane, były odbierane, ale co pozostało tutaj i co miało taki bardzo decydujący wpływ na powstanie też i tego ugrupowania stanowczych chrześcijan, a mianowicie czytanie Bożego Słowa. Tak było, że prawie w każdym domu ewangelickim była Biblia, to tłumaczenie gdańskie, w jednych były domy, gdzie czytano Słowo Boże gorliwie, regularnie, były rodziny, gdzie ta Biblia stała tylko wśród innych książek. Ale co było najważniejsze, że Biblia i to było czymś, co było znane i na Biblię można się było powołać. I kiedy nastąpił taki okres, ten okres, początek XVIII wieku, kiedy można na interwencję króla Karola Gustawa można było wybudować tych 7-6 kościołów łaski. Na wyższej bramie wybudowano kościół. W minionym roku minęła 300. rocznica wybudowania tego kościoła i tam w tym kościele pastorzy, którzy byli głosicielami Słowa Bożego, tam między innymi był ksiądz dr Leopold Otto, oni wnieśli takie ożywienie do kościoła, bo oni głosili Ewangelię i wskazywali na konieczność życia zgodnego z głoszoną Ewangelią. To było bardzo istotne. I oni odwoływali się do pietyzmu, a my, jak już też wspomniałem, Filip Jakub Spener, to był ksiądz ewangelicki, który po wojnie 30-letniej w Niemczech, rok 1648, gdzie upadek moralny narodu niemieckiego był tak duży, że on był bezradny, coś w ogóle robić, i on zaczął od czytania Słowa Bożego. I on tworzył takie grupki, gdzie czytano Słowo Boże, modlono się i rozważano to Słowo Boże. Oni się zbierali na tak zwaną godzinę, po niemiecku Stunde, i z tego powstał ten ruch sztundyzmu tak zwany. I ten ruch sztundyzmu się tak dalece rozwijał, że wprost zewangelizował całą południową carską Rosję, aż na Kaukaz doszli. I oni, ci koloniści, którzy byli przede wszystkim, oni takim wzorowym życiem, czytaniem Słowa i życiem według Słowa Bożego wywierali wielki wpływ na otoczenie. I ten ruch sztundyzmu dotarł również na nasz teren. I to było takie ciekawe, że tym zajęli się księża ewangeliccy, jednym z pionierów tego ruchu sztundyzmu, to znaczy to się nazywało, bo tych sztundystów nazywano tak pogardliwie świętoszkami, pietystami, pietys, świętość, i tym się zajął tak bardzo ksiądz dr Jan Pindor. On był księdzem ewangelickim, pastorem był w Trzyńcu, potem był i w Cieszynie. I on zaczął organizować takie godziny biblijne przy ewangelickich kościołach tutaj na tym terenie. Czytano Słowo Boże, rozważano je i to najczęściej prowadzili nie teolodzy, ale ludzie, którzy dożyli zbawienia. I warunek był taki, jeśli ktoś miał głosić Słowo Boże, czy to jego życie musiało być zgodne z tym, co głosi. To była taka norma. I ten ruch się bardzo rozwijał, ale tutaj trzeba powiedzieć, że Kościół Ewangelicki w tym czasie był superintendentem na tym terenie, ksiądz doktor Teodor Haase, skądinąd bardzo taki światły, mądry ksiądz. Między innymi on zainicjował budowę Śląskiego Szpitala, ale on z tym się nie zgadzał, bo wiedział, że to coś jest związane z tym przebudzeniem, które nawiedziło cały świat, między innymi Europę. I on wpłynął na tego księdza, doktora Jana Pindora, żeby on z tym przestał. I no, ksiądz Pindur się z tego wycofał. Jakkolwiek to był bardzo światły ksiądz, on dużo podróżował, on nawet odwiedzał Stany Zjednoczone i w koloniach Polaków, szczególnie w Chicago, on usługiwał Ewangelią. I kiedy on się z tego wycofał, on zaczął, no, zajął się tą pracą translatorską i on przetłumaczył na przykład Wędrówkę Pielgrzyma, on przetłumaczył O wężu miedzianym Spurgeona, o naśladowaniu Chrystusa. On taką działalnością się zajął. Ale drugą osobą, która zajęła się tym, jednak tą pracą wśród tej późniejszej społeczności chrześcijańskiej, to był ksiądz Karol Kulisz. On był wtedy wikarem w Ligotce Kameralnej i on udał się do Wrocławia. Tam była misja ewangelizacyjna dla południowo-wschodniej Europy. I on zaprosił ewangelistów, którzy przyjeżdżali tu na ten teren i oni głosili Ewangelię. I oni byli inicjatorami również założenia społeczności chrześcijańskiej. To był między innymi Martin Urban, Paul Wiswede, August Dallmayr. Oni pochodzili ze Strzegomia i oni regularnie tutaj odwiedzali te tereny. Ale tak jak już na początku tydzień temu wspomniałem, wszędzie natrafiano na trudności i na przykład brat Paweł Wojnar, który służył tutaj w cieszyńskich koszarach jako zawodowy podoficer, on w roku 1904 w grudniu przeżył spotkanie z Jezusem i dożył pełni Ducha Świętego. I kiedy on zaczął o tym mówić, to mówili, że to jakaś błędna nauka, coś to nie bardzo i jemu zabronili usługiwać w tej powstającej społeczności chrześcijańskiej. Martin Urban, Wiswede czy Dallmayr to byli słudzy Boży, ale dla ruchu zielonoświątkowego nie mieli niestety zrozumienia. Taka jest prawda. Muszę dodać, że oni byli sygnatariuszami oświadczenia berlińskiego. W tym czasie chciałbym powiedzieć, że w Niemczech tworzył się też ruch zielonoświątkowy, na czele którego stał między innymi pastor Jonathan Paul i on miał kontakty z tym norweskim pastorem. I były takie spotkania, które się odbywały w Brzegu. W Brzegu, bo dzisiaj jest taki dom, ten dom się nazywa Pielgrzyma, gdzie rozważano Słowo Boże i tak jak i pastor Jonathan Paul i inni, oni dożyli pełni Ducha Świętego, o tym głosili i temu się duża część kaznodziei się wprost sprzeciwiła. I nie tylko, że się sprzeciwili, ale się zjednoczyli, było ich ponad 50, którzy podpisali tak zwane oświadczenie berlińskie, które mówiło o tym, że chrzest Duchem Świętym, modlitwa w językach, prorokowanie, że to są działania demoniczne i oni się od tego dystansują i dystansują się również od pastora Jonatana Paula. To była taka trudna sprawa, jakkolwiek w tym oświadczeniu jest napisane, że z całym szacunkiem odnoszą się do pastora Jonatana Paula jako do człowieka wzorowo żyjącego, ale z jego nauką zrywa to oświadczenie berlińskie. To oświadczenie berlińskie przez długi czas zrobiło bardzo wiele szkody. U nas może tyle nie, ale już na Zaolziu to tak usługujący bracia się na to powoływali jeszcze do niedawna, że to było pochodzenia demonicznego. I w tych warunkach, kiedy powstała społeczność chrześcijańska, ci, którzy uczestniczyli w tych nabożeństwach, akurat też w tym okresie oni dożyli chrztu Duchem Świętym ze znamionami języków i śpiewu w językach. I tych osób było około 30. I to było kojarzone z tym, że to coś ma wspólnego z tym ruchem, który był w Niemczech. Jakkolwiek ci ludzie się z tym ruchem nie spotykali i to później było też takie znamienne. Oni dożywali chrztu Duchem Świętym, ale nikt o to się nie modlił, nikt o to nie prosił. I dlatego też, no to już tylko wspomnę, że bracia, którzy to przeżyli, to kiedy byliśmy młodzi, jeszcze to były lata 50., to mówili tak, o to się nie prosi, bo to każdy jak prawidłowo żyje, to tego dożyje, nie? No potem były te modlitwy o chrzest Duchem Świętym, bracia się z tym zgodzili i to było naszym udziałem. Ale w tym czasie, kiedy w społeczności tak wiele osób przeżyło chrzest Duchem Świętym, mówimy, że ich było około 30, oni się spotykali dwa razy w tygodniu, w niedzielę po południu i spotykali się również w środy. I oni się modlili w językach, nie potrafili się zatrzymać i przy tym przeżywali wielką radość. I kiedy im grożono, jeśli nie przestaniecie, to my was wyłączymy, to muszę powiedzieć, w roku 1905-1907, a więc 100 lat temu być wyłączonym z kościoła, to nie było takie łatwe do zniesienia. I dlatego cały szereg tych, którzy to przeżyli, zostali zastraszeni, ale tych, którzy się nie dali zastraszyć, czy chciałbym powiedzieć, wytrwali w tym, zostali wyłączeni i ich było prawie 10. To było bardzo przykre, bo w kazalnicy Kościoła Ewangelickiego tu na Wyższej Bramie te nazwiska zostały wyczytane i wprost było ostrzeżenie tym ludziom nawet nie podać ręki, bo to są kacerze, to są sekciarze i tak dalej. Ale oni się zbierali dalej i tu muszę powiedzieć na chwałę Bożą, że Pan ich nie zostawił. I wśród nich pojawił się, był z tych wyłączonych ze społeczności też taki brat, który nazywał się Jan Kajfosz. On mieszkał w Nieborach, pracował jako mistrz tokarski w Hucie Trzyniec, w mechaniku na tym oddziale mechanicznym. I to był człowiek naprawdę przez Boga obdarowany. I kiedy były te problemy, kiedy się odsuwano od tych, którzy przeżyli chrzest Duchem Świętym, to on opracował takie, no cały szereg korespondencji, ale pozostały takie dwa bardzo obszerne listy, w których on objaśniał to członkom społeczności, którzy z kolei do niego pisali listy z zarzutami, że to jest przeżycie biblijne, to przeżycie biblijne on opisał na podstawie 2 i 10 rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie w dzień 50 Duch Święty stąpił na zebranych I potem opisał jeszcze to, jak w domu Korneliusza był Piotr i jak wstąpił Duch Święty na tych, którzy byli z pogan, i on to opisał. I co ciekawe, że te listy, to był jeden był skierowany do, są takie dwa inicjały PS, to był Paweł Stebel, akurat tego miałem jeszcze możliwość poznać, bo on pracował w składzie firmy Kubka Wałach, i potem był Bolesław Korzuśnik, ten był z Suchej, to był nauczyciel. I on do nich napisał listy w odpowiedzi na zarzuty, które otrzymał. Te zarzuty brzmiały, że to jest pochodzenia demonicznego i tak dalej. W kościele protestanckim był ten dyspensacjonizm, to znaczy takie nauczanie, że owszem, te dary były, proroctwa, języki, to wszystko było, ale to z tą chwilą, jak umarł ostatni apostoł, to zaginęło. Takie było nauczanie Lutra i to pokutowało. I ten właśnie brat Jan Kajfosz opisał jeszcze i odpowiedział na te zarzuty, że to jest pochodzenia demonicznego, i on opisał, powołując się na szereg wersetów ze Słowa Bożego, gdy Pan Jezus czynił cuda, to mówili, że to czyni mocą Belzebuba. Mocą Belzebuba. I tak samo tam więcej miejsc przytacza w tym liście, w tych listach, ale co ciekawe jeszcze, wskazuje na to, że były proroctwa, on powołuje się na to, że apostoł Paweł prosi, żebyście im jeszcze więcej prorokowali, a więc to jest zalecenie. I on pokazuje, że były proroctwa, on na przykład powołuje się na to, myślę, że wszyscy znamy to proroctwo, jak Agabus wziął pas Pawła i powiedział, tak będzie związany ten, do którego ten pas należy. Wiadomo było wtedy, że Paweł udawał się do Jerozolimy i tam go czekały kajdany. Wiemy, że tam był aresztowany i odstawiony później do Rzymu. I on wskazuje na to, że owszem, to było proroctwo od Pana, że będzie aresztowany. Ale potem było dalej uzupełnienie czy dodanie, a teraz tam nie chodź. Ostrzeżenie. On wskazuje na podstawie tego przykładu, ja tylko jeden przytaczam, ale tam na podstawie tego przykładu mówi, to już dodali ludzie, tak? I on więcej takich przykładów podaje. Ja mam nadzieję, że zapoznacie się z tymi dwoma listami, bo na temat tych listów już doktoraty robią, i one będą wydrukowane, te listy, w takim folderze, który zostanie wydany z okazji stuletniej rocznicy założenia Ruchu Stanowczych Chrześcijan. I to będzie można sobie przeczytać, bo tych wywodów jest tam bardzo dużo. I te listy zrobiły wielką pracę, bo ludzie czytali, a ponieważ mieli Słowo Boże, to oni te wersety, na które on się powoływał, on to tak bardzo umiejętnie zrobił. To było takie Boże prowadzenie i oni mogli to sprawdzać. Ale byli tacy, którzy ostrzegali przed tymi listami, żeby ich w ogóle nie czytać. I tylko taki już osobiście to sprawdzałem, osobiście o tym słyszałem, o reakcji takiego jednego, czy następstwach przeczytania takiego jednego listu. Rodzina von Thiele-Winkler, to był ta matka Ewa von Thiele-Winkler, to była hrabianka, która swój spadek, cały swój majątek przeznaczyła na wybudowanie domu sierot, domu starców w Miechowicach. Tam były ewangelickie diakonice, które obsługiwały te sieroty, tych chorych, tych starców. I tam do tego domu, do Miechowic, wyjeżdżały dziewczyny również tu z naszego terenu, bo tak to było przyjęte, że panienki 16, 18, 20 lat szły tam na rok czasu, pielęgnacja dzieci, chorych, gotowanie, tam się uczyły, tam były nabożeństwa to prowadziła ta Ewa von Thiele-Winkler. I ona, ponieważ no, też była uczestnikiem tego berlińskiego oświadczenia, zabroniła swoim tym wychowanicom czytania tego listu. Wśród tych wyłączonych z Kościoła Ewangelickiego była również siostra Górniakowa, tam gdzie te nabożeństwa są. Ona była również wyłączona. Ona pochodziła z takiej bardzo, no tu na tym terenie, jak się to u nas określało, zawołanej rodziny górniaków, duża cegielnia, budynki socjalne i tak dalej. To byli tacy bardzo znani ludzie, ci górniakowie, a ona dożyła też tej mocy, ale była sama. I kiedy jej córka Helena, późniejsza Helena Górniak, późniejsza siostra Kubkowa, kiedy ona przyjechała do twojej mamy z Miechowic, to ta mama mówi: Helenko, przeczytaj ten list otwarty. Nie. Nasza matka Ewa nam zabroniła, nie przeczytam. No, trudno było ją przekonać, ale ja wierzę, że Duch Boży działał i w tym czasie, gdy nikogo w domu nie było, siostra Górniakowa, ja to osobiście słyszałem jako chłopak, a później to jeszcze sprawdzałem już w latach 50. osobiście pytałem o to siostrę Kubkową, kiedy była sama w domu, wiedziała, że ten list otwarty to jest tego 8 stron, że to jest u mamy w szafce nocnej, ona to wzięła i przeczytała. I kiedy to przeczytała, a że ona była otwarta na to, ona przeżyła chrzest Duchem Świętym z potwierdzeniem znamionym języków. I wtedy były dwie, matka i córka, i wtedy one dwie zadecydowały, że w tym miejscu w Żukowie, żeby urządzać nabożeństwa. Tam był olbrzymi sad i tak jak to wówczas było praktykowane, w takim sadzie te owoce, które tam były, to one były suszone, no tak u nas się mówiło, na pieczki, bo nie konserwowało się tak jak teraz obecnie. I olbrzymią suszarnię, którą mieli tam z takim odpowiednim piecem i tak dalej, to wszystko przeznaczyli na salę zgromadzeń i tam do dzisiejszego dnia są nabożeństwa. I to nabożeństwo się, to znaczy to otwarcie miało miejsce w Zielone Święta w roku 1913. Wcześniej były nabożeństwa w Nieborach u tego brata Jana Kajfosza, który napisał ten list otwarty. I od tego czasu Żuków stał się taką centralą ruchu zielonoświątkowego. A ponieważ te nabożeństwa, no, nie było takich pomieszczeń, żeby urządzać konferencje, nie było to takie proste, dlatego było trzeba wynajmować salę, a żeby wynajmować salę, to było trzeba mieć już też osobowość prawną i właśnie ten brat Jan Kajfosz zespołem braci opracowali statut i podali go do starostwa powiatowego w Cieszynie celem zatwierdzenia związku dla stanowczego chrześcijaństwa. Tak się to wtedy nazywało. I sam brat Kajfosz pisał, że wyśmiewali z niego taki statut, a wy się do tego nie nadajecie, coś takiego opracować. A jednak ten statut został opracowany i zatwierdzony i po zatwierdzeniu tego statutu odbyło się pierwsze nabożeństwo ewangelizacyjne, pierwsza konferencja dla Austro-Węgier w Cieszynie. I wtedy przyjechali bracia zielonoświątkowcy. Ten statut został, a więc ten związek na podstawie statutu został zatwierdzony 15 lipca 1910 roku, a w czasie od 18 do 21 sierpnia 1910 była pierwsza konferencja, na której usługiwali bracia z tego najstarszego ruchu zielonoświątkowego, tego ruchu mülheimskiego i tematem tej konferencji było ostatnie polecenie Jezusa i jego realizacja, a mówcami byli bracia Edel, Geyer, Frimmel i Regeli. A miejsce to było hotel pod Wołym, no w tej chwili tam nie ma hotelu, ale to jest ten czworobok między ulicą Szersznika, Szeroką i Górnym Rynkiem. A więc ci bracia zaczęli od tego momentu przyjeżdżać. Przedtem, tak jak mówiłem, był ten Paul Witzwede, Dallmayr i tak dalej, ale oni nie byli inicjatorami założenia Związku Stanowczych Chrześcijan, dlatego że oni byli zwolennikami tego berlińskiego oświadczenia. Oni nie akceptowali ruchu zielonoświątkowego. To było takie przykre, że zresztą jest i do dzisiejszego dnia są różnice wśród ewangelicznych chrześcijan. Jedni uznają to, drudzy nie, ale na ten temat nie chciałbym się rozwodzić. Jeszcze dodam, że ta konferencja została ogłoszona w czasopiśmie w Pfingstgrise, to znaczy wieści zielonoświątkowe w roku, w numerze 20 w roku 1910. To są takie dowody, które mam, no, które istnieją do dzisiaj. I tak zaczęła się działalność ruchu stanowczych chrześcijan. I co było takie ciekawe, ci bracia, którzy usługiwali, to było jeszcze przed I wojną światową, to byli bracia bez wykształcenia teologicznego, ale to byli bracia, którzy dożyli mocy i Pan przyznawał się do ich działania. I w roku 1919 powstał pierwszy śpiewnik pielgrzyma, on zawierał 118 pieśni. W roku 1923 powstał już drugi nakład tego śpiewnika. On zawierał 439 pieśni, a w roku 1935 znowu nowy nakład, 404 pieśni było w tym. No a w roku 1955 został wydany ten śpiewnik, który był z nutami opracowany na Zaolziu, w Żukowie, no a u nas w Polsce zaczęto drukować ten sam śpiewnik, ale w formie tekstowej. Na pierwsze 10 tysięcy pamiętam, że brat Ciszuk ze Szwecji dostarczył papier, no bo to nie było wtedy tak łatwo. Również ten Związek Stanowczych Chrześcijan zaczął wydawać swoje czasopismo Głos Prawdy. To było od roku 1919 i to wychodziło regularnie do roku 1939 i są rodziny, w których są no, skompletowane te Głosy Prawdy za ten 20-letni okres wydawniczy. I tam redaktorami byli brat Karol Kaleta i brat Karol Śnieguń na przemian. To czasopismo było drukowane w czeskim Cieszynie, ale przed wojną było po polsku to drukowane, to nie było problemu. W czeskim Cieszynie w księgarni Kucera, to jest tam jak się idzie do mostu jubileuszowego po lewej stronie, ta drukarnia. I oni drukowali wszystkie wydawnictwa. Ja tylko tak dla porównania podam, że ruch ewangelicznych chrześcijan na wschodzie Polski, on się pojawił, czy zaczął w drugiej połowie lat 20. i tam zaczęli głosić Ewangelię ci, którzy przyjeżdżali, repatrianci ze Stanów Zjednoczonych, Ilczuk, Fedyszyn i tak dalej, ich było dosyć dużo. I z nimi były nawiązywane kontakty. Tylko jedno mogę powiedzieć, że oni usługiwali, Fedyszyn i Czerski usługiwali w Ustroniu przed wojną. Oni usługiwali no, po polsku, jak wiadomo, ze wschodu trochę zaciągali, jak się modlili, to oni się modlili po ukraińsku, a więc tak można powiedzieć w języku ojczystym. I w 1929 roku zaczęli wydawać czasopismo Ewangeliczeski Głos. To było po ukraińsku, to do nas nie docierało, dlatego że u nas, no, z racji alfabetu i nieznajomości tego języka nie było to poczytne. Ale te kontakty były zawierane. Te kontakty były. I tu jeszcze dodam, że ta społeczność chrześcijańska, która została założona pod wpływem Marcina Urbana w Cieszynie, ona istniała, zresztą istnieje do dzisiejszego dnia, i przewodniczącym, pierwszym przewodniczącym tego ruchu społecznościowego, to było założone na przełomie lat 1904-1905, był przewodniczącym taki brat Tyrlik, on był szewcem. No i też dodam, że u tego szewca rzemiosła uczył się brat Karol Śniegłyń, nasz późniejszy przełożony. I teraz może chciałbym się podzielić z tym, jak wyglądały u nas nabożeństwa w ruchu stanowczych chrześcijan i co nam, co było, co nas cechowało i co nam zarzucali. No, chciałbym powiedzieć, że pewien wpływ wywarli na nas, to znaczy na nas bracia z ruchu milheimskiego, a oni nie praktykowali i nie nauczali konieczności chrztu wiary, chrztu dorosłych. I na przykład cały szereg wierzących zgłaszało swoje dzieci urodzone do ksiąg metrykalnych w kościele ewangelickim, nie katolickim, w kościele ewangelickim, ale nie przychodzili z tymi dziećmi do chrztu, no bo kościół ewangelicki traktuje chrzest dzieci przed pokropieniem jako sakrament, a z tym się nie zgadzali, ale i twierdzili, to jest taki nawet zapis w księdze Kronik Wiślańskiej, że ci uważający się za lepszych chrześcijan, za lepszych wierzących, przynoszą dzieci, to znaczy zgłaszają dzieci, ale nie przynoszą do chrztu, bo to nic nie daje, a błogosławieństwa się dożywa wtedy, jak człowiek rodzi się na nowo. Taka notatka jest z roku 1922, więc dosyć ciekawa. Teraz jak wyglądały, jak powstawały zbory. Już uznaniu przez władze austriackie tego ruchu stanowczych chrześcijan, tego związku stanowczych chrześcijan, był zbór w Nieborach, tam gdzie był brat Jan Kajfosz. Potem powstał zbór w Dolnym Żukowie w roku 1913. Potem powstały zbory i tych zborów było dużo, w Tyrze, w Milikowie i tak dalej, na Zaolziu. Potem powstał zbór w Suchej, to w czeskim Cieszynie nie był, bo Żukow to był koło Cieszyna. No i po naszej stronie, to znaczy po polskiej stronie obecnej, bo wtedy za czasów przed pierwszą wojną światową wszystko należało do monarchii austriackiej, nie było granicy. Powstały zbory w Ustroniu, Wiśle Malince, w Międzyrzeczu, w Jaworzu, w Wapienicy, w Haszlachu i powstał nawet w latach 30. zbór w Ujsołach. To była jedyna taka miejscowość, gdzie rdzennie katolicka wieś, i tam Powstał również zbór. Początek tego zboru to były lata 30. Ale powstawały zbory, powstawały placówki. My wiemy, że był w Wiśle Głębcach i Wiśle Malince. Były dwa zbory, ale zanim one były, to powstała grupa, która była w Wiśle na, to się nazywało na Oszarpanej. To jest tam, gdzie jest obecnie stacja benzynowa. Tam w rodzinie Bujoka były spotkania. Były spotkania pod Kobylą u Pawła Cieślara, u ojca naszej siostry Rokickiej. Jej wtedy jeszcze nie było, ale to był początek. Potem były spotkania, tam się to nazywało Malince na Kępce, u braterstwa Byrtków. Jednym z głównych tych braci, który tak bardzo się angażował w usługę ewangelizacyjną, to był brat Adolf Małysz, który był jednym ze współzałożycieli tych zborów tutaj po naszej stronie, które wymieniłem. Ustroń, Międzyrzecze, Jaworze, Wapienica, Malinka, to była praca brata Adolfa Małysza. I na jego posesji została wybudowana pierwsza sala, która była już wybudowana jako sala nabożeństw. To było również w roku 1923. I po I wojnie światowej, kiedy już granica powstała, granica między Polską i Czechosłowacją na rzece Oldzie, jakkolwiek ruch graniczny nie był ograniczony, ale powstał zbór, który był takim, no, poniekąd takim centrum po polskiej stronie, to był zbór w Ustroniu u brata Małysza. I teraz może jeszcze parę minut mam czasu, chciałbym scharakteryzować te zbory stanowczych, jak się odbywała usługa w tych zborach i jak one się rozwijały. Jak już powiedziałem, to było mankamentem w nauczaniu, że nie był praktykowany chrzest dorosłych. Taka była sytuacja, no to już był, powiedział od razu, musimy przyznać, wpływ braci Mylheimskich, że nie wszyscy oni byli zgodni z chrztem wiary, ale kiedy u nas to wyszło, że jest biblijny, uwierzy i ochrzci się, bo uwierzyć to jest działanie Ducha Świętego, który przekonuje, ale ochrzcić się to jest już akt posłuszeństwa. My mamy być temu posłuszni. I kiedy na ten temat zaczęło się takie u nas gruntowne nauczanie, to wszyscy ci, którzy byli wierzącymi i dożyli zbawienia, to się chrzcili. To był 45, 6, 7 rok. Tych chrztów było bardzo dużo i te chrzty odbywały się najczęściej na naszym terenie w Wiśle, w Malince, w rzece. U nas wtedy nie było basenów w kaplicach. I to było jedno. I drugie jeszcze, co też można by powiedzieć, ja nie chcę tu stawiać zarzutów naszym starszym braciom, ale ponieważ ci wszyscy, którzy dożywali chrztu Duchem Świętym przed wojną, ja byłem świadkiem wiele razy, chodząc z rodzicami do Żukowa, to były osoby, które się o to nie modliły. I na podstawie czytanego Słowa Bożego w naszym zborze między innymi powstało takie pragnienie, że to jest przecież dla nas, żebyśmy dożywali mocy Ducha Świętego. I inicjatorami modlitwy o chrzest Duchem Świętym, to szczerze muszę powiedzieć, że to byli brat Karol Hradzki, który tutaj był w zborze, on już dawno odszedł do Pana, i był brat Władysław Kubka, który no, jest jeszcze staruszkiem, mieszka w Bieszczadach. I kiedy starsi bracia mówili, bo to było spotkanie, ja byłem wtedy całkiem takim dopiero co dopuszczonym do Rady Braci, kiedy była na ten temat dyskusja, że to tego dożyjecie, jak będziecie i tak dalej, tak bracia twierdzili, to wtedy bracia się powołali na to, co apostoł Paweł pisze, co jest zapisane w Dziejach Apostolskich, gdzie apostoł Paweł po przyjściu do Efezu, pyta się braci, izaliście wzięli Ducha Świętego, uwierzywszy. A tam jest napisane, myśmy o tym ani nie słyszeli. Oni byli ochrzczeni chrztem Janowym. I na tej podstawie bracia zaczęli mówić, no ale to jest dla nas. My mamy, myśmy się o to modlili. No potem w roku 1959 przyjechali braterstwo Grossowie z Indii. Oni usługiwali w tym temacie i to stało się takim już, nie chciałbym powiedzieć nawykiem, ale taką potrzebą wewnętrzną, o modlitwa o chrzest Duchem Świętym. I teraz może jeszcze parę słów na temat naszych nabożeństw, jak się te nabożeństwa kształtowały. A więc jak już wiemy, były drukowane śpiewniki pielgrzyma, bo zanim te śpiewniki pielgrzyma się pojawiły, to była harfa syjońska używana też w społeczności, to wydała społeczność w Cieszynie i to były śpiewniki i była również harfa, to znaczy harfa, gdzie były do tych treści, do tych pieśni były opracowane nuty, to bracia Karol i Andrzej Ławiczka opracowali. No i z tego początkowo korzystali, ale potem powstała ta potrzeba i śpiewnik pielgrzyma, tak jak już powiedziałem, był opracowany i śpiewano ze śpiewnika pielgrzyma. No, najczęściej grali bracia na fizharmonii, gdzie tymi pedałami było trzeba to powietrze pompować, żeby to można było słyszeć. I co było takie charakterystyczne, że na nabożeństwie, które zaczynało się od śpiewania pieśni, dwóch czy trzech pieśni, to były pieśni ze śpiewnika pielgrzyma, a numery czy początki tych pieśni podawane były nie tylko przez braci, ale przez tych, którzy byli zgromadzeni. Oni wyrażali takie swoje życzenie, że chcą taką czy tam inną pieśń zaśpiewać. A więc były śpiewniki i wszyscy te pieśni śpiewali. I co było takie bardzo szeroko praktykowane. W trakcie nabożeństw usługiwało dwóch do trzech braci i tak jak się to nazywało, można się było dołączyć. Praktyka była taka, to było, no ja najczęściej byłem w Cieszyńskim Zborze, ale to było również praktykowane u brata Kędziora w Wiśle Głębcach, tam też bywałem i w Haszlachu, że bracia się spotykali, to już była taka norma, pół godziny przed nabożeństwem i była modlitwa i potem było zawsze pytanie, no to praktykował na przykład brat Śnieguń czy brat Kędzior, kto ma jakie słowo od Pana na początek. I tym słowem się dzielił, a potem się dwóch do trzech dołączało do tego słowa, najczęściej tematycznie. Taka była praktyka, a więc można się było dołączyć. I następne, co było, to byli szczególnie w ciągu tygodnia, nie w niedzielę rzadziej, ale w ciągu tygodnia wzywani młodzi bracia, ty się masz podzielić. Żyjesz, to musisz coś powiedzieć. Muszę powiedzieć, że ze strachem mnie wywołali, żyjesz, to chodź. Ale co, to na tym się nie kończyło. Po nabożeństwie była rozmowa. Brat mówił, też mi się zdarzyło, wiesz, ten początek, te 5 minut to było od Pana, ale potem to już tak mącił, że co wszystko zepsuł. O, to już więcej nie. O nie, za tydzień znowu. Myśmy byli tak wychowywani. No dzisiaj to jest trochę inaczej, ale ja uważam, że to było prawidłowe i to praktykowali, czy brat Śnieguń, czy brat Kędzior, brat Wojnar. No oni, to było normalne. I co ciekawe, że jeśli ktoś, to się zdarzało, bo bywałem w Żukowie zawsze, przed wojną, jeśli by ktoś coś tam nie do rzeczy mówił, to no, brat Wojnar był taki ostrzejszy brat, to on tam był, umilknij i zajdź, ale to rzadko było, ale na ogół to może to ktoś powie, ale na ogół zaczynali bracia śpiewać jakąś pieśń. To już było wiadomo, że trzeba zejść, nie? No, ale taka była praktyka, takie było wychowanie. Ale każdy mógł się podzielić. To było bardzo, bardzo kosztowne, a młodzi bracia przez wzywanie do usługi oni byli wprowadzani. Teraz mamy szkoły biblijne, są kursy biblijne, są korespondencyjne szkoły biblijne, ale wtedy tego nie było. I bracia wychowywali i tak jak mówię, Duch Boży wychowywał taki brat Kajfosz. On nie był żadnym teologiem, on nie miał średniego wykształcenia. A te listy, jak się z tym zapoznacie, mam nadzieję, że to będzie wydrukowane, to zauważycie, że ten brat miał poznanie. Czytanie Bożego Słowa. Czytanie Słowa Boże ma moc. I po nabożeństwie była ta ocena i to było takie troszeczkę trudniejsze. Ale to była szkoła, którą myśmy przechodzili. I ja uważam, że jednak to jest dobre. Trzeba powiedzieć, to było od Pana, a to nie było od Pana. Ja tylko taki przykład powiem. Bracia postanowili, że usługa na pogrzebie ma być zawsze głoszeniem Ewangelii. Dlaczego? Dlatego, że ci przeciętni ludzie, czy bardzo kościelni, czy ewangelicy, no katolicy w ogóle, trudno ich było zaprosić na nabożeństwo, ale na pogrzeb przychodzili i na pogrzebie mieli słyszeć Ewangelię. Taka była praktyka stosowana i uważam, że to było prawidłowe. I muszę powiedzieć, że ci bracia, którzy zwracali na młodym uwagę, oni mieli jedną cechę, że też przyjęli uwagę. Kiedyś jeden brat, nie będę go mianował po nazwisku, usługiwał na pogrzebie. Było potem spotkanie w niedzielę, bo zawsze było w niedzielę. Po nabożeństwie było w pierwszą niedzielę, to już było spotkanie dla braci. Jeden młodszy brat mówi do tego już ojca, do tego brata, który relacje wiekowe to było tak jak ojciec, syn, mówi, bracie, aleście bardzo marnie usłużyli na tym pogrzebie, to było bardzo. A ten brat tak głowę skłonił, mówi, braciszku, masz rację. Wiesz, ja akurat sobie naszykowałem cyrkularkę i rżnąłem takie kanciaki na jakieś okna, czy co tam miał robić i mówi, i tak mi to szło, jeszcze trochę i trochę, a potem prędko na rower i jazda na pogrzeb. Mówi, nie, to niedobrze. Trzeba się skupić, uciszyć, jak mamy głosić słowo. Ja to tylko podaję jako przykład, że ci, którzy napominali, też przyjęli napomnienie i to było taką relacją, która była bardzo kosztowna i ona służyła do budowania zboru. I co było też również bardzo potrzebne, ważne, dwa razy w roku było zebranie członkowskie. Sympatycy i tak dalej, nie, tylko członkowskie. I była mowa na temat usługi, na temat zachowania. Członkowie mieli prawo powiedzieć to czy tamto mi się nie podoba. Taka wymiana była i było od razu zastrzeżone, że to ma zostać między nami. Była również dyscyplina, jak ktoś, na przykład no szczególnie młodzi ludzie, niewłaściwie się zachowywał, chodził, pierwsze było ostrzeżenie, nie będziesz mógł uczestniczyć w wieczerzy. Jak na przykład śpiewał w chórze, ty jesteś zawieszony. Takie były trochę, ja nie wiem, czy dyscyplina, ale w każdym razie tak to było. I ja uważam, że to było dobre. Co było również bardzo takie rozpowszechnione, odwiedzanie rodzin. To nie było tak, że zaprosimy, wiadomo, już tam zastawiony stół, ale przychodzili bracia, szczególnie bracia, i zawsze we dwoje. Brat Śnieguń to robił tak zawsze plan na pół roku i takie dwójki obchodziły, żeby każdą rodzinę przynajmniej raz na pół roku odwiedzić. A oprócz tego, ja już nie ma czasu, żeby podawać świadectwa, ale bracia przychodzili, pan mnie tutaj posłał, bo tu jest jakiś problem. Poza tym było na przykład bardzo powszechne praktykowanie wspólnych modlitw przyczynnych. Taki był przykład kiedyś, po urodzeniu dziecka w rodzinie wierzącej kobieta została wprost opętana. Wierząca kobieta z naszej społeczności, wierzący teściowie jedni i drudzy, to była taka straszna historia. I lekarz przyszedł do zakładu psychiatrycznego i tak dalej. I wtedy taki alert, takie ogłoszenie było. Brat Śnieguń, pamiętam, jeździł na rowerze od jednego do drugiego i mówił, chcesz się włączyć. To była sobota i niedziela, post, a potem szło się z usługą do tej osoby. To nie było telefonów i te modlitwy przyczynne były praktykowane wśród naszych członków społeczności całego tutaj okręgu, nie tylko w zborze. To było bardzo kosztowne. Potem były międzyzborowe spotkania braci. Zawsze w piątą niedzielę, a więc to co 3 miesiące trafiało, mieliśmy spotkania dla braci. Była usługa słowem, było rozważanie takich, pojawiały się problemy, czy pojawiały się jakieś niewłaściwe nauczania, bo to się tutaj do nas zaczęło przedzierać. Na ten temat zabierali bracia głos. I jeszcze pamiętam jedno z takich ostatnich takich spotkań, brat Kryger, którego brat Marian Janusz, kilka osób go zna, bo taki wysoki, 1,90 m, bracia, taki dosyć radykalny brat. I akurat były te problemy nauka Branhama, nauka Norwegów, i na spotkaniu braci usługiwał właśnie ten brat, który przyjechał z Niemiec. I on się dowiedział o tym, on mówił po polsku też i mówi, wy bracia wzięliście ten spleśniały chleb od Gabaonitów, a panaście się nie pytali. To było w gronie braci i to było nam naprawdę potrzebne. Więc te międzyzborowe spotkania braci, to było regularnie w każdą piątą niedzielę. To było raz w Toruniu, raz w Cieszynie, czy w Wiśle i tak dalej, ale w tym uczestniczyli bracia, z tym, że było, każdy zbór decydował, bracia ze zboru, kto może w tym uczestniczyć, a więc to nie było takie, że wszyscy, tylko ci, którzy usługiwali słowem. Były wspólne rocznice międzyzborowe i to było również traktowane jako konferencje i na te wspólne rocznice się zapraszało gości z zewnątrz, niewierzących. Taką rocznicą, która zawsze trwała 2 dni, kiedyś Zielone Święta było w poniedziałek też święto, to rocznicą taką centralną to było w Żukowie, rocznica na pamiątkę założenia zboru w Żukowie z roku 1913 i tam to było 2 dni do południa, po południu, w niedzielę i w poniedziałek, między tym był posiłek, dla nas, dla dzieci to była atrakcja, bo wtedy nie musieliśmy z uwagi na to, że było dużo ludzi, siedzieć przy rodzicach, tylko tam w Żukowie w tym dużym ogrodzie biegać, no i był zawsze jakiś posiłek. Ale te wspólne rocznice, to przyjeżdżali goście i wtedy był taki program już, że kto będzie usługiwał i tak dalej, to było już ustalone z góry. Poza tym były wspólne konferencje tylko dla braci. A to, co już powiedziałem, to było takie bardzo istotne, że na pogrzebach usługa była typu ewangelizacyjnego po to, żeby dotrzeć do ludzi. I teraz to jest nieco inaczej, ale ta praktyka, że mógł każdy się dołączyć do usługi, że mógł każdy złożyć świadectwo. Ja uważam, że to było dobre. I jeszcze tylko taki przykład podam, ale to już jest przykład niemiecki. W Brzegu, tam no w tej chwili tej sali, gdzie był zbór, nie ma, to przejęło miasto, tam jest sala gimnastyczna, ale otrzymali, mają teraz inne piękne też pomieszczenie, ale tam w Brzegu odbywały się takie tygodnie brzeskie. Zjeżdżali się bracia z Niemiec, no nawet te Rojówne, te siostry Krystyna i Maria też uczestniczyła i przyjeżdżali i z zagranicy goście. Brat Wojnar też tam bywał. I były wydawane takie broszurki, no to było stenografowane, wtedy nie było innej możliwości, pisane na maszynie do użytku wewnętrznego. Miałem kiedyś okazję, będąc w Stuttgarcie, przez kilka dni czytałem sprawozdania z tych tygodni brzeskich. Jedno sprawozdanie to było albo 24, albo 25 rok, cały zeszycik, były referaty przewidziane i pastor Jonathan Paul, który to prowadził, powiedział, a teraz w ciągu 3 dni nie będą wygłaszane żadne referaty, ale będziemy trwać w poście i w modlitwie. Ponad 100 osób w poście i w modlitwie. Tam była kuchnia, siostry miały przez to miały wolne, nie musiały nic gotować, nic obsługiwać. I co ciekawe w tym sprawozdaniu, takie bardzo ciekawe, tam byli sami usługujący bracia i była modlitwa i post i pod koniec 3. dnia wychodzili bracia. Była taka Boża obecność, wyznawali różne grzechy, zanieczyszczenia, usługujący bracia. I tam było tak reasumpcja podane, jak bardzo to potrzebne było. Każdy, kto usługuje, każdy z nas potrzebuje, a szczególnie ci usługujący, takiego wyciszenia się i Pan w takiej ciszy przemawiał. To były te tygodnie brzeskie. No to zostało, tego się już nie praktykuje, ale wiem, że te rzeczy były praktykowane i wiem, że i nasz brat Wojnar, parę osób od nas też uczestniczyło w tych dniach skupienia. To właśnie było w Brzegu i tam można się było przybliżyć do Pana. I pastor Jonathan Paul mówi tak, my mamy swój plan. Ale czasami Duch Święty, ten plan może być najlepiej zestawiony, ale Duch Święty też ma swój plan i jemu się trzeba poddać. I co było takie bardzo kosztowne od tych braci, których miałem przywilej znać, od nich się uczyć, że oni byli poddani kierownictwu Ducha Świętego. I oni bardzo często, jeśli był jakiś problem, to mówili, zostańmy, czy 2, czy 3, módlmy się, aż nam Pan objawi. I Pan objawił, Pan objawił. I to jest takie bardzo istotne. My mamy też swoje koncepcje, my też już mamy trochę i doświadczenia. I to doświadczenie nieraz chcemy chcemy z niego skorzystać. Ja tylko taki przykład powiem, ja już kończę, nie chcę kazanie mówić. Raz Mojżesz miał uderzyć do skały, a potem było powiedziane, mów do skały, a on uderzył. On już tak robił, więc drugi raz też tak zrobił. My wiemy, jakie były następstwa tego. Nie wejdziesz za Jordan. My mamy być posłuszni, my mamy zważać na głos Ducha Bożego. I to, co było takie bardzo kosztowne u naszych braci, u moich braci, od których się mógłbym dużo nauczyć, zważać na to, co Duch mówi zborom. To, jeśli Pan pozwoli, to będzie ta stuletnia rocznica urządzona w Dzień Zielonych Świąt i historia stanowczych chrześcijan i te dwa listy, które dla mnie są takie kosztowne, ja już je wiele razy czytałem, widziałem, że jak Pan Bóg zacznie jakieś dzieło, to też obdarza mądrością. Jak Pan kazał budować ten namiot zgromadzenia w narodzie izraelskim, to jest napisane, że uzdolnił tych ludzi, którzy nie byli specjalnie z tego fachu, żeby rzeźbić, żeby to tamto. On uzdolnił. Jeśli Pan powołuje nas do jakiegoś dzieła, powołuje, to On też uzdolni. I tego życzę każdemu z nas, żeby na tym stanowisku, jak jesteśmy, żebyśmy byli otwarci na działanie Ducha Świętego, żeby nas mógł uczyć, a żebyśmy mogli być tak, jak Samuel mówi, mów Panie, sługa Twój słucha. Niech Pan nas wszystkich błogosławi. Amen.